Rok 1989. Rok przełomu. Co zmieniło się od tamtej pory w gospodarce, polityce, w sferze działań społecznych czy obyczajowości? Na ile udało nam się zagospodarować wolność? O tym w audycji Wolna i Demokratyczna.
Kłania się Robert Erdman. Dzisiaj zapraszam na spotkanie z ludźmi, którzy postanowili wziąć swój los we własne ręce. Odwiedzimy bydgoską światłownię. To więcej niż klub. Światłownia powstała jako spółdzielnia osób niepełnosprawnych. Wstępem zaś do dzisiejszej audycji będą dwa cytaty z państwa Cycerona i z Andrzeja Frycza-Modrzewskiego o naprawie Rzeczypospolitej. Cyceron o państwie w przekładzie Iwony Żółtawskiej. Rzeczpospolita to wspólna sprawa, o którą dbamy pospołu, nie jako bezładna gromada, tylko liczne zgromadzenie jednoczone uznawaniem prawa i pożytków z życia we wspólnocie. Najważniejszą przyczyną owego współistnienia jest nie tyle poczucie bezradności, co wrodzona potrzeba bytowania wśród innych. A Andrzej Frycz-Modrzewski o naprawie Rzeczpospolitej w przekładzie Edwina Jędrkiewicza? Rzeczpospolita to zgromadzenie i pospólność ludzka związana prawem, łącząca wielu sąsiadów, a ku życiu dobremu i szczęśliwemu ustanowiona. Z rodzin i licznych domów wsie powstają, ze wsi zaś i gmin rośnie ta społeczność obywateli, którą nazywamy Rzeczpospolitą.
To jest mój gabinet, no miejsce, gdzie codziennie pracuję.
To jest tak 8 godzin jak w biurze?
Czasami to jest od 7 rano do 22 w nocy.
Grzegorz Dudziński.
Czasami trochę krócej, generalnie no, klub otwieramy od 14, także zazwyczaj już o tej 13 to jestem na 100%. Może się zdarzyć, że na przykład coś mam do załatwiania w mieście, powiedzmy gdzieś w urzędzie czy coś, to wtedy przed południe to właśnie na takie załatwianie, a tak to zazwyczaj jednak od rana.
Czy ten stukot laski też cię o czymś informuje? To jest dla ciebie jakiś taki sygnał?
Tak, bo każde pomieszczenie ma inny dźwięk.
I doskonale wiesz po tych uderzeniach, czy jesteś na korytarzu, czy w kuchni?
Tutaj oczywiście w światłowni to w zasadzie mógłbym się poruszać bez laski, chociaż mi oczywiście łatwiej z laską. Ale w światłowni bywam na tyle często, że po prostu no, to już jestem u siebie, nie? Także raczej, ale też mi się czasami zdarzy, że powiedzmy w coś tam drżnę głową. To jest normalne po prostu. Tutaj po lewej stronie mamy kuchnię. Tutaj nasza dzielna Agnieszka króluje i nasz Janusz. Nasza pizza zdobyła tytuł najlepszej pizzy w regionie i praktycznie od podstaw ją robimy.
Ten piec sam się nie zrobił. Te szafki stalowe same się tu nie przywiozły. To trzeba było kupić, to trzeba było zainstalować. A ty w którymś momencie straciłeś wzrok. Przecież przy takim doświadczeniu to człowiek zapada się w sobie.
No to by było najgłupsze, co bym mógł zrobić. Bo w sytuacji, kiedy zmieniają się realia, no bo wiadomo, że nie mogłem być już reporterem, no bo reporter musi zauważać, musi widzieć to, że tak powiem, zawodową sprawę, czyli powiedzmy dziennikarstwo, zmieniłem na coś bardziej do przemyślenia, czyli po prostu piszę felietony. Natomiast zasób doświadczeń, które zebrałem w trakcie pracy jako dziennikarz, no staram się wykorzystać w takiej formie właśnie no, tworzenia czegoś nowego, czegoś fajnego, czegoś myślę ważnego, czyli właśnie światłowni. Kwestia samego wyposażenia światłowni, no oczywiście to było wszystko no, naszą robotą. Tutaj jak się wprowadziliśmy, to był to budynek praktycznie przez 2 lata nieużytkowany w ogóle, także grzyb na ścianach, zacieki, pokradzione wszystko, czyli łącznie z kaloryferami, wszystko, po prostu zdewastowane pomieszczenia, prądu w zasadzie nie było, bo była jakaś stara instalacja, której nikt po prostu nie odważyłby się podłączyć. Wszystko w zasadzie trzeba było od podstaw zrobić i to się udało, bo jeżeli ktoś chce coś osiągnąć i wie z grubsza jak to zrobić, ma na tyle konsekwencji, żeby nie poddawać się w sytuacjach, kiedy coś nie do końca wychodzi, to się da zrobić. To jestem przekonany o tym, że po prostu że wszystko jest do zrobienia, o ile się tylko chce.
Wybacz, jeśli to pytanie cię urazi, nie mam takich intencji, ale ty mi uciekasz, bo jesteś reporterem, wziętym reporterem i nagle dopada cię straszliwa choroba, która cię pozbawia wzroku. I co, następnego dnia, aha, dzisiaj nie widzę, a jutro otwieram światłownię? Przecież to musiał być jakiś proces.
Oczywiście, że to był proces, bo no, najpierw pojawiły się festiwale, które organizowałem, czyli Festiwal Kaczmarskiego. W momencie, jak zacząłem tracić wzrok, to wpadłem na myśl, żeby stworzyć właśnie taki festiwal, na którym osoby niewidome, niedowidzące będą oceniane w kategoriach artystycznych, czyli nie coś takiego, jak zwykło się przyjmować festiwal osób niepełnosprawnych. To jest największa bzdura, największa krzywda, jaką się robi tym ludziom. Wymyśliłem coś takiego jak festiwal widzących duszą, muzyka otwiera oczy, podczas której walczymy z pojęciem artysta niepełnosprawny, bo artystą się jest albo nie jest i to nie zależy od stanu zdrowia, tylko właśnie od talentu i tyle. I tak stopniowo, no, w momencie, kiedy były te dwa festiwale, ja zacząłem działać już trochę w Polskim Związku Niewidomych. Na którymś etapie pojawiła się chęć takiego umocowania tych wszystkich działań w jednym miejscu, czyli właśnie w światłowni. Bo światłownia jest tym miejscem, które skupia te wszystkie inicjatywy. I festiwale, i koncerty cotygodniowe, i wreszcie tę pizzę, którą codziennie tutaj proponujemy. Myślę, że jest to coś istotnego nie tylko dla mnie.
Wspomniałeś o Polskim Związku Niewidomych, czyli była jakaś taka organizacja, która mogłaby wesprzeć, która wyciągnęła rękę, bo mnie zastanawia jedna rzecz. Człowiek sprawny funkcjonuje w świecie, walczy o przetrwanie, próbuje zarobić pieniądze, tak czy inaczej. Natomiast człowiek doświadczony jakąś taką krzywdą, no bo to można chyba w ten sposób nazwać, prawda, czy nie?
Nie, to by było najgorsze, co by można było zrobić. Mieć pretensje do całego świata o to, że na przykład, nie wiem, straciło się wzrok. No sorry, nie tędy droga. Potem po prostu powstają takie stereotypy, które dotyczą właśnie grupy osób niepełnosprawnych, że te osoby są strasznie roszczeniowo nastawione, ponieważ im się należy, bo im się wielka krzywda stała. Nie, to nie jest tak. To po prostu to trzeba iść do przodu i codziennie walczyć z tym światem. No to mało istotne, że się wstaje na przykład i się nie wie na przykład, czy jest dzień, czy noc. No jest to mało istotne, czy na przykład trudniej, czy łatwiej się dojdzie do przystanku, czy powiedzmy do urzędu można dojść łatwiej, czy trudniej, ale się w końcu dojdzie. Jeżeli się idzie do przodu, to jest najważniejsze. Alleluja i do przodu, jak mówił pewien ojciec z Torunia, prawda? How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died?
The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Tu mamy kuchnię,
tu mamy łazienkę.
I też wszystko sami tutaj musieliście robić?
Tutaj praktycznie, no łazienka była w zasadzie od podstaw robiona, nawet te kabiny po prostu były stawiane osobno. Oczywiście cała kanalizacja, cała elektryka, wszystko. Trochę roboty było, to było...
Ile tygodni?
Początek remontu, bo później remont był cały czas no, w zasadzie kontynuowany. Początek remontu to były 3 miesiące ciągłej pracy. I to od rana do wieczora, a czasami nawet w ciągu nocy.
I większość własnymi siłami?
No, większość własnymi siłami, ale oczywiście byśmy nie dali rady sami. Także zdarzali się ludzie dobrej woli, którzy po prostu w jakiś sposób pomagali. To były firmy konkretne, które po prostu nawet za robociznę na przykład potrafiły pomóc, coś zrobić. No i dzięki temu to funkcjonowało, funkcjonuje. Może zaczniemy od tej ściany po prawej stronie. Na tej ścianie podpisują się artyści, którzy u nas występowali. Także z tego, co mi powiedziano, to już zaczyna brakować miejsca na tej ścianie.
No to jest około 5 m2, chyba tak mniej więcej to będzie, taka powierzchnia. I drobnym maczkiem zapisana.
Tu są takie nazwiska jak Jacek Wójcicki na przykład, jak Gałązka, jak Kondrak. Osoby bardzo znane właśnie w kręgu poezji śpiewanej. Tutaj mamy bar. Kto jest? O, Agnieszka, nasza pracowniczka.
Może... Od dawna?
Od 3 lat. Bardzo, bardzo przyjemna atmosfera pracy.
I dalej sala już taka...
Salę barową. W sali barowej mamy pianino. To jest bardzo ciekawa historia. To pianino zobaczyłem, jak było likwidowane jedno z bydgoskich gimnazjów. Stamtąd właśnie braliśmy jakieś meble z demobilu, tego typu sprawy. I zapytałem przy okazji panią dyrektor, co jest z tym pianinem. A no ona odpowiedziała, że to pianino się zamortyzowało. Cokolwiek to nie znaczało. Faktycznie to pianino było po prostu gratem. To było pianino zalane wodą. Wzięliśmy do siebie i tutaj pojawia się cały czas zresztą. Profesjonalny muzyk niewidomy, Marek Andraszewski, usiadł do tego pianina, sprawdził i stwierdził, że je naprawi. I to była kwestia, nie wiem, miesiąca chyba, że on praktycznie od rana do wieczora przychodził. Strugał każdy klawisz z osobna, jakieś podkładki zmieniał. Po prostu naprawdę kupę roboty miał z tym wszystkim. W tym momencie to jest taki instrument, na który można koncerty dawać. Idąc dalej...
O, ktoś puka.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Cześć, Darią przyszłaś.
Dzień dobry.
A, cześć, witaj.
Dzień dobry,
gdzie jesteś?
Tu jestem.
Cześć. Rozdziejcie się i zaraz tam na próbę, żeby jak najszybciej tam przed
końcem. Dobra, to może Sławek już tam rozkłada jak z tatą, a my się pójdziemy po ten, po malowanie.
Jak chcecie, to wejdźcie do biura, tam się rozdziejcie, nie?
To chodź, tak jakby się rozebrać, a potem tam, nie?
Dobra.
Tu jest pewnie sala koncertowa.
Tutaj wchodzimy do sali koncertowej. Mamy poustawione krzesełka, tam jest scena. Praktycznie co tydzień od 4 lat udaje nam się tutaj zorganizować koncerty na żywo i to naprawdę i wielkich gwiazd, i ludzi, którzy debiutują, którzy po raz pierwszy pojawiają się na scenie. Światłownia już, myślę, swoją markę zdobyła.
Usiądziemy może?
Dobra.
Dla ilu osób jest to sala? To kilkadziesiąt spokojnie chyba się zmieści.
Tak, no jeżeli mamy, powiedzmy, wszystkie krzesełka rozłożone, to jest około 70 miejsc siedzących. Przy czym przerzuciliśmy też kabel wizyjny i foniczny na drugą salę. Tam mamy rzutnik i ekran i tam można po prostu, tam jest wyświetlane to, co się dzieje na scenie, plus głos, czyli w zasadzie na 2 salach można uczestniczyć w koncercie.
Czy w Bydgoszczy takie miejsce jest potrzebne? Ono przyciąga ludzi? Ludzie są głodni kultury nie takiej głównonurtowej?
Ja myślę, że jest potrzebne, bo sam fakt, że po prostu, że nie zauważałem takiego miejsca wcześniej, wpłynął na to, że pomyślałem o otwarciu światłowni. I obecnie coraz częściej zdarza się, że jakieś kluby, jakieś restauracje starają się zapraszać też artystów właśnie z nurtu poezji śpiewanej, z kręgu Krainy Łagodności. Generalnie dobrze, że tego typu twórczość staje się coraz powszechniej dostępna.
Próbuję ogarnąć, ja wiem, że to jest niemożliwe, ale próbuję ogarnąć tak całe twoje życie, bo wspomniałeś, że byłeś w NZS-ie, byłeś działaczem NZS-u. Co cię wtedy ciągnęło do NZS-u w latach 80.
W zasadzie to było wszystko to, co zaczęło się razem z piosenkami Kaczmarskiego w Ogólniaku, czyli taka postawa kontestacyjna wobec zastanej rzeczywistości, bo nie zgadzałem się z tym, co zostałem, czyli powiedzmy no z komuną. Starałem się wtedy walczyć z tym. Dzień dobry.
Ilona Murawska.
A, cześć. To jest właśnie
Radio Pik, Robert Erdman, dzień dobry. Lata 80. Szara rzeczywistość, komuna, można pałą dostać, a ty się pchasz do NZS-u?
No dobra, po prostu miałem jakiś system wartości wpojony przez moich świętej pamięci rodziców i tak to poszło. To był imperatyw, to nie myślało się o tym, czy warto, czy można inaczej, tylko że tak należy robić. No.
A ten system wartości jeszcze później cię też tak napędzał?
Znaczy ja myślę, że ten system wartości jest cały czas. I to, że właśnie ta światłownia funkcjonuje tak, jak funkcjonuje, to właśnie z tego wynika, bo tutaj raczej staramy się tworzyć, myślę, że Ilona też to potwierdzi, taką bardziej rodzinę, że w momencie, kiedy coś trzeba komuś załatwić, to po prostu się załatwia i tyle, nie? Nie wiem, jak Ilona do tego podchodzisz.
Czyli budowanie wspólnoty.
Ja uważam tak, że tutaj spędzamy dużo czasu i właśnie przez to nawet się rehabilitujemy jakoś, nie? Bo przebywamy wśród swoich. Znamy się dosyć długo już, no bo od samego początku my jesteśmy razem i tyle. No ja pierwszy raz weszłam do tego budynku, bo właśnie z Grzegorzem ten budynek żeśmy odkryli. Chodziliśmy po wielu budynkach tutaj Bydgoszczy, dostaliśmy od ADM-ów adresy różne. I właśnie tutaj dotarliśmy do tego adresu i jak zobaczyłam, co tutaj jest w środku, no to szokiem. A Grzegorz powiedział, że tak, tu zostaniemy. Mówię, nie, to jest niemożliwe, no przecież nic z tego nie zrobimy, przecież no to tutaj było okropnie, no taka melina, nie było niczego, nie było ogrzewania, nie było, no nic nie było, także... No ja byłam w szoku, że Grzegorz powiedział, że akurat to jest to i będziemy tutaj działać, nie? I działamy do tej pory, no prawie 5 lat, no bo to już jest od 2012 roku, od 16 lipca jesteśmy zatrudnieni, nie? Ale działaliśmy dużo wcześniej, no żeby tutaj doprowadzić jakoś ten budynek do jakiejś tam użyteczności, używalności, o, że tak powiem. Udało nam się zrobić to, co się nam udało, ja jestem z tego dumna. Wydaje mi się, że wszyscy jesteśmy tutaj, nie, dumni z tego.
A chwile zwątpienia były?
Oczywiście, i to nie raz. Te wszystkie urzędy, te wszystkie sprawy, żeby załatwić, we wszystkich kolejkach trzeba było stać. Mieliśmy takie odpukajki, i jeszcze mamy zresztą pamiątkę, odpukajkę taką drewnianą, że odpukać niemalowane drzewo, że nam się uda. No, no naprawdę było wiele takich trudnych sytuacji.
Wspomniała pani o urzędach. Nie było wsparcia z ich strony? Tak to państwo odbieraliście?
To znaczy, czy ja wiem? Nie, no po prostu no tak traktowali nas jak wszystkich. No nie byliśmy żadnym wyjątkiem, bądźcie panie Boże.
Wiesz co, a może przejdziemy do biura, bo tutaj za chwilę będą próby, nie?
Nie rozdziobią nas kruki, ni wrony, ani nic. Nie rozszarpią nas sztuki, poezji wściekły kły. Ruszaj się, Bruno, idziemy na piwo, niechybnie brakuje tam nas. Od stania w miejscu nie jeden już zginął. Nie jeden zginął już kwiat. Nie omami nas forsa, ni słaby pusty dźwięk. Inną ścigamy postać realnej zjawy trend. Ruszaj się, Bruno, idziemy na piwo. Nie chybnie brakuje tam nas. Od stania w miejscu nie jeden już zginął. Nie jeden zginął już kwiat. Nie zdechniemy tak szybko, jak sobie roi śmierć. Ziemia dla nas za płytka, fruniemy w górę gdzieś. Ruszaj się, Bruno, idziemy na piwo. Nie chybnie brakuje tam nas. Od stania w miejscu nie jeden już zginął. Nie jeden zginął już kwiat. Ruszaj się, Bruno, idziemy na piwo. Nie chybnie brakuje tam nas. Od stania w miejscu nie jeden już zginął. Nie jeden zginął już kwiat.
Koncertu, przygotowania?
Tak, tak.
Pierwszy koncert?
Tutaj drugi. No, dostałam zaproszenie i skontaktowałam się z moim przyjacielem z Gdańska, gitarzystą. Również jest osobą niewidomą, ale to akurat nie ma nic do rzeczy. Jest niesamowity. No i po prostu zrobimy coś, myślę, takiego, co odstresuje ludzi, odciągnie od tych takich codziennych spraw, że tak powiem. No i to jest chyba taki główny cel muzyki. Żeby po prostu ludzie przeżyli coś więcej niż tam śniadanie, praca, obiad i spać.
I żeby przez chwilę było pięknie,
żeby
nie?
Żeby przez chwilę w życiu było pięknie, tak.
Pan, widzę, gra na... Co to jest za instrument?
To jest gitara, tylko że ona jest taką gitarą podróżną, dlatego nie ma tej tak zwanej główki. Sławomir Piec. Z Gdańska jestem. Czyli klucze, którymi się stroi gitarę, są tutaj po obu stronach strun.
Pierwszy raz w życiu widzę taki. No,
nie jest za bardzo popularna, aczkolwiek jest bardzo przydatna, zwłaszcza jak się podróżuje na przykład gdzieś samolotem w tanich liniach, gdzie tą gitarę można wrzucić do góry, do tego tak zwanego lockera nad fotelem. Nie? Bo tak normalnie, jak się chce przewieźć gitarę pełnowymiarową, to trzeba płacić za ekstra miejsce. Tak jakby się kupowało bilet dla kolejnego pasażera.
A to jest gitara akustyczna?
Akustyczna, no ma tutaj mostek taki jak w akustycznej, także ma tą przystawkę piezoelektryczną w środku, tak, jak akustyczne, i tu ma wejście. Tutaj z tyłu ma bateryjkę, bo to jest taka aktywna przystawka. Taka deseczka tylko.
Od ilu lat pan gra?
30 lat, nawet więcej.
Szkoła muzyczna czy
tak, najpierw gitara klasyczna, 7 lat. Klasyki, a potem w liceum to się zainteresowałem bardziej już gitarą akustyczną, elektryczną, a potem byłem jeszcze w Ameryce, w Atlancie, w Instytucie Muzycznym, i to był taki krok milowy rzeczywiście w graniu, głównie graniu na gitarze elektrycznej, graniu różnych gatunków, bluesa, nie bluesa, metalu, trochę jazzu, no i grania kostką. Ja staram się robić dobrą robotę, no. Tak jak Adam Małysz mówi, ja mam do wykonania dobry skok, a reszta mnie nie interesuje. No i to tak chyba na tej zasadzie powinno trochę być. Także jak się ludziom podoba, to fajnie. Jak nie, to też się trzeba z tym zgodzić. No, różne są opinie, jak człowiek publicznie występuje, to zawsze się jednym kojarzy dobrze, innym źle. To po prostu jest normalne. Trzeba się do tego przyzwyczaić, się z tym oswoić.
Sporo pan koncertuje?
Nie, dlatego, że wie pan, ja mam studio nagraniowe i większość czasu spędzam w studiu nagrywając innych wykonawców i zespoły. Także tak raczej się temu poświęciłem teraz. Trochę teraz wracam do gitary i może faktycznie coś trzeba by się za to wziąć, bo tak trochę zarzuciłem to. Ale no, łatwiej jest i przyjemniej sobie siedzieć w domu i zarabiać na tym, żeby miksować nagrania ludziom i nagrywać ich, aniżeli na przykład jeździć po Polsce i to czasami akurat na takich trasach, które nie są wcale wygodne, to znaczy one są na przykład źle ułożone, że człowiek jedzie z Wrocławia do Szczecina, tak? Powiedzmy jednego dnia ma koncert we Wrocławiu, albo za następnego dnia, czy dwa dni później ma w Szczecinie. No to Ja nie wiem, czy ja się do tego nadaję, szczerze mówiąc, więc mi się tak nie za bardzo, nie za bardzo mi się chce w tym uczestniczyć. Ja kiedyś się tam napodróżowałem już, bo byłem i w Australii, i w Ameryce, i w Londynie, i jeszcze w innych krajach. I też grając trochę na ulicy, zarabiając w ten sposób, utrzymując się z tego, ale później już mi się troszeczkę nie chciało. Tam współpracowałem z TVP Gdańsk, z tą oddziałem Telewizji Polskiej i najpierw pisałem muzykę do reportaży różnych, a potem napisałem sygnały do panoramy TVP Gdańsk. One emitowane były od 2003 roku. W 2010 kolejne powstały. Także z tych, dzięki tym sygnałom i tantiemom powstał dom, studio. Także jestem szczęśliwym posiadaczem domu bez kredytu. Trudno być na przykład gitarzystą w zespole popowym czy rockowym na scenie, będąc osobą niewidomą, tak? Kiedy się po prostu nie lata po scenie, nie macha łbem na wszystkie strony, nie pali się gitary, nie wiem, nie rzuca się, nie gra się zębami, nie rozbija gitary o wzmacniacze i po prostu ja już na dzień dobry jestem skreślony, tak, z takiej kapeli. To jest jedna rzecz. Druga sprawa, w przypadku wokalistów, tak na przykład, no, może być ktoś, kto śpiewa znakomicie, ale będąc osobą niewidomą, on na przykład w popkulturze raczej jest skreślony, bo tam się nie tylko liczy wokal, ale przede wszystkim liczy się aparycja i to ruch sceniczny, kontakt wzrokowy, takie rzeczy, to jest po prostu tak zwana całość. A tutaj w naszym przypadku nie ma całości i się nie ma co czarować. Także w moim przypadku najlepsze jest granie koncertów, nie wiem, solo na gitarze albo w jakimś duecie z gitarą akustyczną, albo na przykład, nie wiem, w zespole, jeżeli to będzie zespół elektryczny, to jazzu. Bo wtedy przychodzi rzeczywiście specyficzna publiczność, która ma w dużym poważaniu to, czy ja nie widzę, czy ja jeżdżę na wózku, czy nie wiem, coś innego, tylko po prostu przychodzi, bo ona rozumie, co się w ogóle dzieje w muzyce. Czyli słucha harmonii, słucha improwizacji. Natomiast tak normalnie, to nie, ludzie przychodzą i potrzebują show. No i teraz jak tego nie ma, tego show, patrzą, koleś wychodzi na scenę, nie porusza się, to stwierdzają, że coś jest nie halo z nim, a nagle patrzą, ty patrz, nie widzi.
A do tego jeszcze wychodzi z gitarą, która nie wygląda jak gitara, tylko jakaś, z jakąś deską przychodzi.
No, z jakąś deską przychodzi. Ale takie są realia. No, pyta się pan, to odpowiadam. Szczere pytanie, szczera odpowiedź.
A kiedy przyjdzie także po mnie zegar mistrz światła purpurowy, by mi zabełtać błękit w głowie, to będę jasny i gotowy. Spłyną przeze mnie dni na przestrzał, zgasną podłogi i powietrza. Na wszystko jeszcze raz popatrzę i pójdę, nie wiem gdzie, na zawsze. A kiedy przyjdzie także po mnie zegar mistrz światła purpurowy, by mi zabełtać błękit w głowie, przestrzał, zgasną podłogi i powietrza. Na wszystko jeszcze raz popatrzę i pójdę, nie wiem gdzie, na zawsze.
przestrzał. Zgasną podłogi i powietrza. Na wszystko jeszcze raz popatrzę.
Ile bywają koncerty, gdzie na przykład napiszę projekt i ten projekt, powiedzmy, uzyska akceptację komisji jednej, drugiej, trzeciej i wtedy faktycznie jest takie dofinansowanie do konkretnego działania, czyli do, nie wiem, wynagrodzenia artysty i tak dalej, i tak dalej. Natomiast światłownia jako światłownia takiego dofinansowania nie ma. A to, czy państwo jest przyjazne? Może w ten sposób, że często trzeba coś robić w zasadzie wbrew wszystkim, wszystkiemu. I to niestety na tym polega. Dla przykładu chociażby, mamy coś takiego jak Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, czyli instytucję powołaną po to, aby wspierać osoby niepełnosprawne. I nie będę tutaj się odnosił do światłowni, bo też mieliśmy bardzo przykre doświadczenie z PFRON-em, ale takim sztandarowym przykładem działalności PFRON-u jest to, w jaki sposób postępuje z Polskim Związkiem Niewidomych w Bydgoszczy. Otóż PFRON w trakcie realizacji projektu zmienił zasady funkcjonowania tego projektu i uznał, że Polski Związek Niewidomych nie wykonał tego projektu, w związku z czym zażądał zwrotu potężnych dotacji, czyli to było kilkadziesiąt tysięcy złotych, około 100 tysięcy. Związek wpadł w potężne tarapaty. Jest absolutnie karygodna sprawa, skandaliczna, że PFRON postępuje jak likwidator Polskiego Związku Niewidomych. Instytucja powołana do pomagania tym niewidomym. Jeżeli w ten sposób PFRON ma działać, to ja nie wiem, czy to jest zgodne w ogóle z ideą powstania tej instytucji. Byliśmy kiedyś w siedzibie PFRON-u. Naprawdę życzyłbym sobie, żeby światłownia wyglądała chociażby w połowie tak bogato jak siedziba PFRON. A nas przyjęli w zasadzie w poczekalni przy wejściu.
Zwróciliśmy się z pytaniem do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Polskiego Związku Niewidomych. W siedzibie Okręgu Bydgoskiego Związku Niewidomych nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że w tej chwili problemów nie ma. Z kolei Wojciech Falski z Departamentu Promocji i Informacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przesłał nam następującą odpowiedź. W odpowiedzi na korespondencję dotyczącą Polskiego Związku Niewidomych, Okręg Kujawsko-Pomorski, uprzejmie informujemy, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych prowadził postępowania administracyjne w sprawie o zwrot środków funduszu wypłaconych związkowi tytułem dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. Fundusz podjął czynności w zakresie zwrotu środków po uzyskaniu informacji z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o nieprawidłowościach w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne. W toku prowadzonych postępowań ustalono, że składki do ZUS za pracowników niepełnosprawnych zostały opłacone w całości w ustawowym terminie, wobec czego umorzono prowadzone postępowania. Polski Związek Niewidomych, Okręg Kujawsko-Pomorski w Bydgoszczy, na bieżąco otrzymuje dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych zgodnie ze składanymi wnioskami. Fundusz nie prowadził postępowań windykacyjnych wobec wyżej wymienionego podmiotu. Z wyrazami szacunku Wojciech Falski.
Zarówno osoby niepełnosprawne, osoby pracujące, jak i bezrobotne w jakimś sensie korzystają z funduszy publicznych. Natomiast sposób funkcjonowania tych osób w obu przypadkach jest diametralnie różny. Osoby pracujące są o wiele bardziej otwarte na ludzi, na świat, na życie. O wiele lepiej funkcjonują, o wiele rzadziej chorują, co jest też niezwykle istotne. Po prostu są włączone w normalne funkcjonowanie społeczeństwa. Natomiast osoby bezrobotne, niepełnosprawne, są już, że tak powiem, wycofane z tego życia. I tu mówimy o wycofaniu z funkcjonowania społecznego.
Ale mówisz, bo tak uważasz, czy mówisz na podstawie własnych obserwacji, jakichś badań, analiz?
Mówię na podstawie i rozmów z innymi osobami niepełnosprawnymi i własnych obserwacji przez te wiele lat funkcjonowania światłowni.
w światłowni też były takie przypadki, kiedy zauważałeś, że praca tutaj rehabilituje po prostu?
Oczywiście, że tak. No, najlepszym przykładem chyba rehabilitacji przez pracę jest Ilona, która na początku funkcjonowania światłowni no, musiała być przeprowadzana przez inną osobę, bo by po prostu nie dotarła z punktu A do punktu B. Natomiast tutaj po światłowni śmiga bez laski. Zresztą może sama powiedz o
tym. Gdyby nie ta praca, to bym chyba nie chodziła, bo ja jestem po udarze i był taki okres, że wcale nie chodziłam, około roku nie wstawałam z łóżka. I gdyby nie ta praca, to kto wie, czy po prostu bym chodziła, czy bym żyła, czy bym się umiała wysłowić, bo też miałam problemy z wysławianiem się. Także no, dla mnie to jest typowa rehabilitacja i bardzo chętnie tu przychodzę, no i się spełniam jakoś.
Wyzwania po prostu mobilizują,
tak,
zwyczajnie.
Tak, jak najbardziej, oczywiście.
A tu ciągle jest wyzwanie, a to, a to tamto, prawda?
Tak, oczywiście, że tak.
Każdym kolejnym wyzwaniem jest kolejny rachunek, który przychodzi do opłacenia.
Na skraj miasta wyszło kilku takich, z których każdy o podróży sobie śnił. Zbudowali dworzec kolejowy, każdy kupił sobie bilet w nim. Lecz kiedy pociąg nadjechał i stał na peronie zdyszany, ktoś spytał, więc dokąd jedziemy? Usłyszał:
na razie wsiadamy.
A tylko cicho, tylko cicho, tylko cicho, tylko cicho. Cicho, tylko cicho, tylko cicho, cicho. A tylko cicho, tylko cicho, tylko cicho, tylko cicho, tylko cicho. Po chwili siedząc przy oknach, rzucali okrzyki zdumienia. Mijali widoki tak piękne, że spełnić się mogły marzenia. Lecz oni pędzili wciąż dalej, szukając piękniejszej ziemi. Ktoś spytał, więc gdzie wysiadamy? Słyszał:
na razie jedziemy.
A tylko cicho, tylko cicho, tylko cicho, tylko cicho. Cicho, tylko cicho, tylko cicho, cicho. A tylko cicho, tylko cicho, tylko cicho, tylko cicho, tylko cicho. Rozmowy ciągnęły się długo i pewno by jeszcze potrwały, lecz pociąg już bieg swój zakończył, więc każdy ten postój pochwalił. Zaś kiedy wyszli z wagonów, to nagle w zdumieniu siedli. Ktoś spytał: więc gdzie my jesteśmy? Słyszał:
na razie tu, gdzieśmy wsiedli.
A tylko cicho, tylko cicho, tylko cicho, tylko cicho. Cicho, tylko cicho, tylko cicho, cicho. A tylko cicho, tylko cicho, tylko cicho, tylko cicho, tylko cicho. Lecz gdyby ktoś mylnie sądził, że w tej podróży była strata, niech wie, podróże kształcą,
a zwłaszcza dookoła świata.
Cicho, tylko cicho, cicho, tylko cicho, tylko cicho, cicho. A tylko cicho, tylko cicho, tylko cicho, tylko cicho, tylko cicho.
Mówiliśmy tutaj o miernej pomocy państwa, natomiast warto wspomnieć o osobach, instytucjach, które pomagają z własnej nieprzymuszonej woli. Miałem przyjemność być w ubiegłym roku zaproszony przez Rotary Club, znaczy jest to grupa najbogatszych bydgoszczan. Opowiadałem o światłowni, trochę pograłem, pośpiewałem. No byłem wzruszony, jeżeli ci przedsiębiorcy, bo przedsiębiorcy, biznesmeni stwierdzili wprost, że udało nam się coś, co jest niemożliwe w tym świecie, czyli zbudowaliśmy markę światłownia w zasadzie bez żadnych funduszy. I ci ludzie też sami z własnej woli nam pomagają. Jeden z członków Rotary na przykład wyremontował z własnych środków, używając własnych materiałów, własnych ekip remontowych. I taką prywatną pomoc mamy z wielu różnych miejsc. Jest na przykład artysta, plastyk Marek Dłuski, który w zasadzie za darmo stworzył nam witrynę, która jest takim punktem przykuwającym wzrok. Skok Stefczyka nam zrobił baner. To wszystko oczywiście mówimy o rzeczach, które zostały nam podarowane. Oni nie musieli nam pomagać, to wynikało z jakiejś ich wewnętrznej potrzeby. I za to oczywiście bardzo dziękujemy.
To się dzieje dlatego, że widzą, że to wy nie poddajecie się.
Tak, tak, tak. Ma sens, oczywiście, bo to jest na tej zasadzie, że gdybyśmy byli, nie wiem, grupą osób, które wyciągają rękę, proszą o pomoc i w ogóle twierdzą, że są tak strasznie pokrzywdzeni przez los, pies z kulawą nogą by nam nie pomógł. Natomiast skoro te osoby, przedsiębiorcy, artyści, specjaliści w danej dziedzinie, widzą, że coś faktycznie chcemy zrobić, to starają się nam pomóc jak tylko mogą. I tutaj ja bym chciał zestawić te dwie postawy, czyli postawę ludzi z zewnątrz, ludzi biznesu, ludzi no, w zasadzie, którzy nie są zobligowani do pomocy osobom niepełnosprawnym i postawę instytucji pod tytułem PFRON, która jest zobligowana do pomocy osobom niepełnosprawnym. Są to dwie różne postawy. I ja myślę, że w cywilizowanym państwie takie zachowania są po prostu niedopuszczalne. Tutaj tych projektów staramy się realizować jak najwięcej, bo no, im więcej robimy, tym więcej osób przygarniamy do siebie, bo to o to chodzi. I padł taki pomysł wynikający z potrzeby w zasadzie. Ruszyliśmy z akcją Instrukcja obsługi niewidomego. Otóż polega to na tym, że oferujemy instytucjom, firmom, urzędom rodzaj szkolenia, kursu właśnie z obcowania z osobami niewidomymi. Jest to bardzo istotna sprawa, ponieważ od czasu jak sam jestem niewidomy, wielokrotnie przeżywałem różne sytuacje, na przykład w urzędach. Przypominam sobie moment, kiedy poszedłem załatwiać pewną sprawę w urzędzie, usiadłem przed biurkiem urzędnika, zapadła niezręczna cisza, po czym urzędnik stwierdził, że on nie ma doświadczenia z osobami niewidomymi i tu zacytuję: ale pan będzie rozumiał, jak ja do pana będę mówił? No na taki diktum pozostało mi równie głupio odpowiedzieć: tak, ale musi pan mówić bardzo powoli i bardzo wyraźnie. I dopiero wtedy ten pan zrozumiał, że trochę głupio powiedział. Czy inna sprawa, że w sytuacji, kiedy pojawiam się w urzędzie z osobą towarzyszącą, to bardzo często, nie powiem, że zawsze, ale bardzo często urzędnik rozmawia właśnie z tym przewodnikiem, nie ze mną. Jest szereg takich zachowań, które są niedopuszczalne, które są wręcz wrogie dla osób niewidomych, a których nie są w stanie zauważyć osoby widzące. Bo nie wiedzą, tak, bo chcą pomóc, na przykład chwytając za rękę, w której trzymam laskę. To jest coś najgorszego na świecie, bo laska dla mnie jest tym okiem, tym narzędziem do poznawania otoczenia. I w tym momencie to jest, łapiąc za rękę, w której trzymam laskę, to postępujemy tak, jakby osobie widzącej zasłonić nagle oczy. Ale o tym właśnie trzeba powiedzieć. I temu mają służyć wykłady, które zamierzamy realizować.
Gdzie można znaleźć szczegóły?
Szczegóły można znaleźć na naszej stronie internetowej światłownia.eu. Można to wszystko znaleźć na naszym Facebooku, także no, myślę, że ta akcja już zaczyna być szeroko znana. Daj Boże, żeby to wypaliło, bo potrzeba jest, na pewno.
Dzisiaj to już wszystko. W audycji wzięli udział Grzegorz Dudziński, Ilona Murawska, Daria Barszczyk, Sławomir Piec. Za wspólnie spędzony czas dziękuję Robert Erdman. Za tydzień kolejny odcinek Wolnej i Demokratycznej. Dobranoc.
Kiedy byłem mały, gdy byłem mały. Pytałem, co to życie? Co to życie, mamo? Widzisz, życie to ja i ty, ten ptak to drzewo i kwiat. Odpowiadała mi: w życiu piękne są tylko chwile, w życiu piękne są tylko chwile. Jestem duży i wiem, że w życiu piękne są tylko chwile. Dlatego czasem warto żyć.